Ręki dzieło. Najmniejsze województwo. Największe talenty.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Ręki Dzieło. Dzisiaj naszym gościem Maja Tomanik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o szydełkowaniu, ale to szydełkowanie w trochę innym ujęciu, bo my znamy szydełkowanie na przykład jeśli chodzi o obrusy. Dzisiaj troszeczkę bardziej o tych produktach użytkowych i o ubraniach, ale na początek chciałabym zapytać, czy można powiedzieć, skąd w ogóle to szydełkowanie się wzięło?
Nikt nie wie, skąd się wzięło szydełkowanie. Szydełkowanie się zaczęło prawdopodobnie wtedy, kiedy człowiek siedząc znalazł coś, co było podłużnego i przypominającego dzisiejszą nitkę i zaczął sobie plątać to palcami na różne sposoby. I pewnie większość technik dziewialniczych i jakichś tekstylnych wziął się właśnie z tego, od supełków. Natomiast tak jak przypuszczamy, konotuje się tą sztukę mniej więcej z Chin albo z Półwyspu Arabskiego, gdzie znaleziono najstarsze zabytki dziewialnicze właśnie. To były jakieś skarpety albo kawałki koronek. Najbardziej rozpowszechniła się ta sztuka we wyższych sferach królewskich w Europie. Mniej więcej w XVI-XVII wieku do Polski przyjechała z królową Boną, jak wiele pięknych rzeczy, za które możemy jej dziękować. No i właśnie tutaj przyjechała w formie koronek, które były bardzo misternie robione i zdobiły suknie dam dworu. I pewnie męskie ubrania również też, bo mężczyźni wtedy bardziej byli strojni niejednokrotnie niż kobiety. Z czasem ta sztuka zeszła w sfery niższe i już w XIX wieku mniej więcej dobrze wychowane panienki robiły sobie wiano i właśnie szydełkowały i haftowały. To był jakby taki zestaw obowiązkowy dobrze wykształconej panny, poezja, muzyka i robótki ręczne, które znamy z filmów głównie.
Właśnie, a powiedziałaś szydełkowanie i haftowanie. Jest jakaś różnica, czy to jest tylko nazewnictwo inne? To jest chyba duża różnica.
To jest bardzo duża.
No właśnie.
To są kompletnie inne techniki szydełkowania, robienie na drutach, frywolitka, koronki klockowe. Jest cała masa bardzo podobnych technik w sensie takim, że się je plącze nitkami i jeszcze parę nienazwanych przeze mnie. Ale zdecydowanie szydełkowanie jest zupełnie czym innym. Dla wyjaśnienia robi się, te nitki splątuje się czymś w rodzaju haczyka. Patyczka z haczykiem, o, może tak. I tak właśnie te pierwsze szydełka wyglądały. To był patyczek z haczykiem, później robiony w kościach, na przykład słoniowej kości. Wiązany z haftowaniem, tu akurat bardzo fajnie to powiązałaś, ja bym tego nie powiązała, ale rzeczywiście w Chinach i zresztą jeszcze do dzisiaj w Azji też jest pewien typ haftu, który się wykonuje na tamborku, leżącym poziomo, na przykład między stołem a kolanami. I takim właśnie rodzajem haczyka przeplata się nitkę z góry w dół. Kiedy igła z haczykiem idzie do góry i przebija tkaninę, nakłada się na przykład koralik albo tam jakąś tam nitkę się podłapuje i sprowadza się znowu igłę w dół. I w ten sposób się jakby tka na pewnego rodzaju siatce. No ale tak jak mówię, no szydełkowanie to jest to wszystko, tylko bez tej siatki i tamborka. I ma tak wiele rodzajów, jak wiele rodzajów ma haft. Nie wiem, czy jest jedna osoba, która jest w stanie nazwać wszystkie sposoby odmiany, które można wyróżnić w technice szydełkowania. Jest ich cała masa, one się zregionalizowały i pod względem świata i nawet lokalnie. No, wszyscy pewnie znają koronkę koniakowską, która jest robiona szydełkiem z bardzo cieniutkiej nitki i też znana jest koronka gdzieś tam z Zakopanego, no to już tutaj mamy takie rozróżnienie, tak? Mm-hmm. No i dodam jeszcze tylko, że w latach 60., a zwłaszcza u nas tutaj w PRL-u, po prostu szydełkowanie było koniecznością, więc Polki robiły masowo ubranka wszelkiej maści, dzieciom sobie i całej reszcie rodziny.
No właśnie, jeśli chodzi o to szydełkowanie, wspomniałaś o tym regionie. Czy można powiedzieć, czy jest jakiś charakterystyczny wzór dla naszego regionu opolskiego?
Ja nie zaobserwowałam takiego wzoru. Tego typu regionalizmy występują raczej w haftach, ale nie zaobserwowałam być może dlatego, że nikt tego po prostu nie spisał, albo ja nie wiem, żeby ktoś to spisał. Ale nie trafiłam na tego typu dokumenty, oczywiście szukałam ich. Wydaje mi się, że to też może wynikać z tego, że opolszczyzna jest takim specyficznym regionem, w którym bardzo trudno trudno określić, co jest tradycyjne, ponieważ 50% ludności po wojnie się wymieniło, czyli część wyjechała do Niemiec, a część przyjechała z Kresów, z centralnej Polski i z południowej Polski, więc tu jest taki trochę miszmasz. Te tradycje nie były kontynuowane jakby przez nikogo, bo nawet przez ludzi, którzy tu zostali, też występowały regionalizmy. No i tyle. Przypuszczam, że to jest tak jak z całą resztą kultury, że jesteśmy w nią tak zanurzeni, że nie widzimy, że to jest specyficzne. To widzi ktoś, kto przyjeżdża do nas z zewnątrz i mówi, ojejku, a wy to tak robicie właśnie. A dla nas to jest tak zupełnie normalne i naturalne, że my tego nie widzimy. W związku z tym nikt nie wpadł na to, żeby to po prostu spisać. No i też lata PRL-u zrobiły swoje, czyli po prostu zatarły kultury tradycyjne, przynajmniej bardzo się starano.
To może tutaj się zatrzymamy, a po przerwie muzycznej powrócimy do rozmowy z naszym gościem.
Utalentowani i z pasją. Lokalni twórcy z Opolszczyzny od września do grudnia w Radiu Doksa. Audycja Ręki Dzieło, Najmniejsze Województwo, Największe Talenty sfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.